Witam Was, drodzy moi bracia w kapłaństwie. Nie jest to tylko taki grzecznościowy zwrot, którym zwykle kaznodzieje się posługują, rozpoczynając homilię. Ponad 40 dni nie byłem w katedrze i leżąc w różnych szpitalnych pokojach ciągle myślałem, że wiele oczywiście człowiek jest zdolny znieść. Nie jestem ani pierwszy, ani ostatni z przebywających tu w tej chwili osób, które dotknęły cierpienia, albo inaczej. Ja to sobie tak przemyśliwałem, że Pan na ten tegoroczny czas Wielkiego Postu pomyślał dla mnie inną drogę łączenia się z Nim, bycia się z Nim. Nie za pośrednictwem świętej liturgii, tylko poprzez cierpienie. Trudniejsza droga, ale ona prędzej czy później zjawia się w życiu każdego człowieka. Musimy się uczyć iść tą drogą. I nic nie pomogą malowane włoski, wklepywane kremy. Cierpienie to jest droga, która nas prowadzi do Jezusa. Gdyby była inna, lepsza, czy myślicie, że Pan Jezus by nam o tym nie powiedział? A przecież mówił: jeśli kto chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. A więc w lękach, buntach, pytaniach idziemy za Jezusem. Przypominamy sobie słowa psalmu, które dzisiaj rano zacytowałem w moim domu, kiedy siostry składały życzenia i mnie, i księdzu prałatowi kapelanowi. A Ty to widzisz. I trud, i cierpienie. Patrzysz, by wziąć się w swe ręce. Dlatego ufam, że każdy człowiek dotknięty cierpieniem może jednego być pewny. On jest. Nie widzimy go, ale on jest. Jest, by wziąć nasze cierpienie w swoje własne ręce. To jest powód, dla którego bardzo dziękuję ogromnej ilości księży świeckich. Bardzo wielu z Was, bracia, próbowało czy dotrzeć za pośrednictwem środków łączności, czy bezpośrednio, żeby mnie o tej solidarności zapewnić. Tak, ja wiem doskonale, to nie zmniejsza cierpienia. Ale kiedy się widzi współczujące serce, to dotyka się za Jego pośrednictwem prawdziwie Bożej łaski. Przyjmijcie zatem moje uznanie, podziękowanie, satysfakcję i radość z tego powodu, że daliście mi najpiękniejszy prezent, jaki można dać cierpiącemu człowiekowi. Swoją obecność, swoje ciepło, pamięć, modlitwę. Będzie lepiej, chociaż długo jeszcze będziemy musieli czekać, żeby wszystko się dokładnie potoczyło tak, jak powinno potoczyć. To pierwsza myśl, którą się chce w tym niezwykłym dniu podzielić. To jest nasze święto. Nic nie może się porównać z tym przedpołudniem Wielkiego Czwartku. To jest nasza katedra święceń. Tutaj dojrzewaliśmy. Tutaj się rodziliśmy dla kapłaństwa naszego Pana. Każdy fragment tego muru jest święty, dlatego że mieszka tu Bóg, ale i dlatego, że mieszkają, przebywają, rosną tu ci, dla których Bóg staje się najważniejszy w życiu. To jest dopiero dojrzałość do kapłaństwa. Druga myśl, którą chcę podzielić się na początku tej naszej homilii. Wielu z was, wy to widzicie, ja tu niestety z tej strony księża siedzący w prezbiterium nie, na pewno jest uderzonych niezwykłym pięknem Madonny, która znajduje się po prawej stronie, patrząc od was. To jest, jak wiecie, kopia tej autentycznej, prawdziwej, której no, nie możemy wystawić w katedrze ze względu na jej zupełnie wyjątkową wartość. Tak ona wyglądała. Patrzcie się w nią. To jest jej katedra. Niebowzięcia Matki Bożej. Jest niezwykle piękna. Ja, kiedy ją zobaczyłem wczoraj, byłem bardzo głęboko poruszony. I chcę zwrócić się do księży z takim apelem, żebyśmy tę brakującą jeszcze szumę dzisiaj właśnie zebrali. Żeby w ten sposób pokazać, że zależy nam na katedrze, że to jest nasz, powtórzę, Kościół święceń, że to jest matka wszystkich tak licznych, pięknych kościołów diecezji. Dla mnie będzie ogromną radością, jeżeli te brakujące środki zgromadzimy, ale obiecuję, że jeżeli jeszcze będzie brakowało, ja też się dołożę. I z ogromną satysfakcją i radością chcę, żeby Matka Boża przez ten drobny znak, jaki dzisiaj damy, żeby wiedziała, kim jest dla nas. Nie poradzimy sobie bez matki, tak jak dziecko nie radzi sobie bez matki w swoim życiu. Tę figurę po żmudnych badaniach odnowiono, tę autentyczną, postawimy w Cibavit. Tam będzie po prostu lepiej zabezpieczona. Wiecie, co się dzieje z kościołami. Wiecie, że nie brakuje ludzi zupełnie nieodpowiedzialnych. Dlatego nasze największe skarby musimy chronić. A jej wierna kopia ukazująca całe piękno, jakie zostało, cała miłość i piękno, jakie są obecne w oryginale, żeby stały się udziałem też wszystkich, którzy tutaj do katedry przychodzą, modlą się i mam nadzieję będą już zawsze kojarzyli te świątynie właśnie z pięknem figury Matki Najświętszej. Są z nami Państwo, którzy podjęli się trudu konserwacji. Ogromnie im dziękuję. To pani Tina Grzyb i pan Jacek Kłosiński. Od wielu lat związani z katedrą, związani z pracami restauracyjnymi. Aktualnie też. Mam nadzieję, że pan Jacek jeszcze nam pokaże, jak piękne może być prezbiterium, kiedy już zostanie osuszone. Bardzo bym chciał, żeby katedra w całym swoim pięknie była gotowa tu w prezbiterium już na uroczystości 450-lecia seminarium, o czym usłyszeliśmy już w komentarzu. Bóg zapłać, panie Jacku, pani Tino, Bóg zapłać księżom za odpowiedź na ten mój apel. Jak się domyślacie, te środki nie są dla mnie. Ja za rok odchodzę, ale ona ma tutaj się czuć tak jak matka wśród dzieci, jak królowa wśród poddanych. Wiem, że każdy środek potrzebny jest w waszych parafiach, bo macie na co wydawać. Ale tak sobie pomyślałem, skoro akurat na Wielki Czwartek pojawiła się w katedrze, niech to jest też taki drobny znak, drobna okazja do tego, żeby podziękować Bogu za kapłaństwo. I teraz kilka jeszcze myśli związanych z dzisiejszą liturgią. Zwłaszcza z tymi dwoma czytaniami. To jest właśnie całe bogactwo Pisma. Czyta się je wielokrotnie, ono mieni się wszystkimi barwami. Nieustannie ukazuje swoją głębię, którą możemy dopiero odkrywać, podziwiać, cieszyć się nią. Czytam i u Izajasza, i u Łukasza. Duch Pański nade mną namaścił mnie i posłał. Podświadomie, tak to zresztą jest dosłownie, odnosimy to natychmiast do Chrystusa. To jest początek Jego publicznego działania, Jego pierwsze wyjście do ludzi, pierwsze ujawnienie godności mesjańskiej. Wybrał swoich ziomków, którzy go widzieli, znali, razem z nim rośli. Ale przecież ten tekst w pełni daje się odczytać dopiero wtedy, kiedy te słowa odnosimy do nas. Duch Pański mnie namaścił i posłał. Mnie, Mirka, Waldka, Józia, Marka, Mateusza. To my jesteśmy namaszczeni i posłani. W jednym zdaniu streszczone zostaje całe nasze powołanie. Oczy tych, którzy tego słuchali, były utkwione w Jezusie. Nasze oczy, jeżeli mamy świadomość, że to On nas posłał, powinny być dokładnie tak samo skierowane na Niego. nasz Pan, nauczyciel, siewca Bożego Słowa. Czy on myślał, że będzie łatwo? Jako Bóg nie łudził się i wiedział, jak straszną przyjdzie mu płacić cenę za to wszystko, do czego się zobowiązał. 2000 lat później, a może, bo chcę odwołać się tutaj do pięknej książki, autora nie zdradzę. Kto mądry, to już przez nią przebrnął, a kto nie czyta, nie jest mu potrzebne już nazwisko. Akcja tej książki dzieje się w 2040-50 roku. To jest taka futurystyczna wizja tego, co będzie działo się z Kościołem. Autor oczywiście opiera się na obserwacjach dnia dzisiejszego i nie wszystko go cieszy. Mnie też nie. Kiedy mi stawiają za wzór Kościół niemiecki i mówią, żem faszysta, że konserwatysta, że pesymista, odpowiadam nie. Staram się być uważnym obserwatorem tego, co się dzieje. Wielkie zgromadzenie opisuje w tych ostatnich zdaniach swojej książki nasz autor. W Asyżu. Wiemy oczywiście, dlaczego w Asyżu, bo tam miało pamiętne to spotkanie takie ekumeniczne. I zebrani ludzie, pełni radości z chrześcijaństwem, wreszcie udało się wszystko załatwić. Papież rozwiązuje Kościół. Panie nieźle zbudowane zostają kardynałkami. Ojciec Święty chodzi w trampkach, dba o swoje bicepsy. I właśnie w tym mieście, które bardzo wielu z nas zna, nagle słońce, miast świecić jasno i radośnie, stawało się coraz bardziej czerwone i sine. Gęstniało osobliwie i wirowało. Ba, tańczyć jeło jakby nad słowami patrzących. Nad głowami patrzący. To słyszymy oczywiście bardzo wyraźną aluzję do tańca słońca, niegdyś dokonanego w Fatimie. Wtem odrywać się od niego zaczęły jakby krwawe plamy i zasnuwać niebo gęstą, duszącą purpurą. Niebiosa zwinęły się niczym płaszcz królewski. Dało się słyszeć odległy poszum. Nienazwany dźwięk napełniał uszy i wypełniał ciała żyjących przeraźliwym drganiem. Zgromadzeni przed bazyliką świętego Franciszka ludzie zaczęli coraz głośniej wołać, krzyczeć, wyć z bólu i przerażenia. Chcieli uciekać, ale nie mieli dokąd. Chcieli się schować, ale nie mieli gdzie. Chcieli się zasłonić, lecz wszystko było odkryte. Niosły się w przestrzeń ich głosy błagalne. Raz było to nieśmiałe łkanie, a raz przechodziło ono w potworne wycie. Przerażenie i lęk rozdzierały serca. nogi same dygotały, głowy skłoniły się i ręce opadły. I teraz nadchodził ten, którego nikt się już nie spodziewał, na kogo nikt nie czekał, kto przez wszystkich został wygnany. Nikt nie liczył się z jego nadejściem. Skazany na niebycie, wyrzucony poza nawias, przekreślony i odrzucony, wracał. Rozległ się ryk trąb przechodzący w głębokie dudnienie. Nadchodził ten, którego nikt już się nie spodziewał, na kogo nikt nie czekał, kto przez wszystkich został wygnany. Nikt nie liczył się z jego nadejściem. Wracał. Nasze zadanie, które dzisiaj, akurat w dniu Wielkiego Czwartku, tej zbiorowej rocznicy naszych święceń kapłańskich, kiedy całą gorliwością i młodością naszego serca chcieliśmy stać się Alter Christus dla ludzi. My musimy te zdania czytać ze szczególną uwagą. Wracał. Wróci. Jak przygotowujemy ludzi na to spotkanie, które nie wiadomo dokładnie kiedy, ale nastąpi na pewno. Po to tu przyjechaliśmy. Po to uczestniczymy w tej świętej liturgii, żeby odpowiedzieć sobie z prostotą, pokorą i błaganiem: przyjdź, Panie Jezu. Amen.